Dzień reportera Radia 5.
Tegoroczna zima na Mazurach sroga, śnieżna, mroźna i długa. Jeziora już na początku stycznia stanęły skute grubym lodem, a intensywne opady śniegu utworzyły na ich tafli pokrywę, mocno utrudniającą dostęp światła słonecznego i mieszania się warstw wody, a w konsekwencji deficyt tlenowy mogący prowadzić do przyduchy, czyli masowego śnięcia ryb. Czy to jest niebezpieczne zjawisko? Czy my, ludzie, mamy na nie jakiś wpływ? Czy jesteśmy w stanie temu w jakiś sposób przeciwdziałać? Temat pojawił się ostatnio w ełckiej przestrzeni internetowej, wywołując nieraz gorące dyskusje. My również odebraliśmy kilka telefonów od naszych słuchaczy z pytaniami, chociażby dotyczącymi kondycji naszych okolicznych zbiorników wodnych, w szczególności osiedlowego stawu, zwanego potocznie Bajorkiem, na osiedlu Północ 2. Sprawą zajął się nasz reporter Tomek Suchocki, który w celu rozwiania wszelkich wątpliwości w temacie przyduchy udał się do siedziby gospodarstwa jeziorowego Ełk, by porozmawiać ze specjalistą ichtiologiem.
Pan Andrzej Abramczyk, prezes gospodarstwa jeziorowego Ełk i ichtiolog, co akurat w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy ma ogromne znaczenie, bo rozmawiać będziemy o przyduszy. Dzień dobry, panie prezesie.
Witam, witam.
Panie Andrzeju, wreszcie mamy na Mazurach zimę taką, jaka powinna być, czyli śnieżna, mroźna i pewnie długa. W związku z tym w medialnej przestrzeni Ełku, chociażby w social mediach, zaczęła się pojawiać przyducha. Mocno demonizowana zresztą, pisy pełne mitów, przekłamań, niedopowiedzeń. Chciałbym właśnie, żebyśmy dzisiaj sobie o tej przydusze porozmawiali i trochę spróbowali ją odmitologizować. Panie Andrzeju, co to jest właściwie ta przyducha?
Przyducha są to śnięcia ryb spowodowane brakiem tlenu w wodzie. Powstają zazwyczaj w jeziorach zeutrofizowanych bądź płytkich na skutek tego, że powstała powłoka lodowa, która została przykryta jeszcze dodatkową warstwą śniegu, która nie przepuszcza promieni słonecznych. W związku z powyższym nie następuje fotosynteza i tego tlenu zaczyna brakować. W miarę postępu zimy tego tlenu jest coraz mniej i w pewnym momencie sytuacja staje się krytyczna, tego tlenu zaczyna brakować. I stąd ryba zaczyna snąć, po prostu są różne wymagania tlenowe, najpierw lecą okoń, płotka, później szczupak, lin. Na końcu karaś.
O przydusze mówimy też niekoniecznie w kontekście zimowym, ale również letnim i przez ostatnich bodajże 8 lat to tylko i wyłącznie z pojęciem letniej przyduchy mieliśmy do czynienia, bo takie się u nas zdarzały, a to można powiedzieć dwa zupełnie różne zjawiska, które łączy ten sam efekt. Przyczyny są różne, prawda?
No tak, zazwyczaj letnie przyduchy dotyczą troszeczkę innych rzeczy, chociaż też wynika to z braku tlenu. Te przyduchy, które były u nas, spowodowane były tym, że sielawa, to dotyczyło głównie sielawy, została odcięta w strefie 17-22 metrów. Tam powstała taka kieszeń powietrzna, gdzie tego tlenu trochę było. Powyżej tlenu nie było, do mniej więcej 8 metra. Ta ryba nie mogła się przemieszczać i też w momencie, kiedy ta poduszka powietrzna zaczęła się kurczyć, ryba zaczęła wypływać do góry. Po przepłynięciu przez strefę beztlenową dostawała się do strefy silnie nagrzanej wody. To była wtedy 28-29 stopni, co powodowało z kolei szok termiczny. Ta ryba po prostu snęła. Ona nie wytrzymywała tego przejścia z tej nisko natlenionej wody poprzez beztlenową i dodatkowo jeszcze później wodę przetlenioną. Także tutaj następowała choroba gazowa i śnięć tych ryb. Są to troszkę inne zjawiska. Zima, no mówię, głównie chodzi o grubość lodu, głównie o brak dostępu słońca, a przede wszystkim brak falowania, które jest no właściwie jedyną metodą najlepszą, która spowoduje, że tego tlenu w tej wodzie jest. I podczas te przyduchy letnie wynika zazwyczaj z tego, że był niski poziom wody i dodatkowo nie było falowania. To były flauty utrzymujące się gdzieś tam od początku maja praktycznie do praktycznie połowy sierpnia. Natomiast po pierwszym większym wietrze, który tę wodę trochę przemieszał, te przyduchy ustępowały. No, w zimę niestety takich możliwości nie ma i jedyną taką metodą to jest po pierwsze odśnieżenie całego jeziora, ale to jest generalnie rzecz biorąc nierealne z różnych względów, choćby niebezpieczeństwa.
Jeżeli... My chyba nie mamy takiego sprzętu, bo takim potężnym pługiem nie wjedzie się raczej na jezioro.
Właśnie o to chodzi. To musi być potężny pług, nawet ciągnik sobie z tym nie poradzi, bo to trzeba gdzieś tam jeździć po całym jeziorze, zgarnie się, wiadomo. Lód jest bardzo nierówny, w niektórych miejscach ma 5 cm, w niektórych 20 i trzeba bardzo uważać, jest to bardzo niebezpieczne. No ale też, no, jeżeli dotyczy to na przykład 8 czy 9 hektarów, a zazwyczaj takie jeziorka, te najmniejsze, tutaj ta przyducha następuje, no to też trzeba praktycznie rzecz biorąc poświęcić cały dzień, żeby to odśnieżyć. I też jest to tylko... Ta fotosynteza, to ona może delikatnie podtrzymać i poprawić warunki. Jedyna rzecz w takim razie to po prostu odkuć połowę jeziora z lodu. To jest jedyna metoda, bo falowanie to jest 90% tlenu, który znajduje się w wodzie. Innej metody nie ma.
Dobrze, ale jak mieliśmy ostatnio mrozy po 15-16 stopni, 20 parę nocą, przecież nawet jeżeli odkujemy to jezioro, to ono po godzinie jest znowu zamarznięte.
No niby tak, ale jeżeli wieje przy okazji, to one tak szybko też nie zamarznie. Owszem, woda powierzchniowa ma te około 0 stopni, natomiast głębiej, im głębiej ta temperatura jest innej. Na tych płytkich jeziorach ma w granicach 2-2,5 stopnia. Także w momencie mieszania, to też tak szybko to nie zamarznie. Jeżeli byłby bezruch, nie byłoby falowania, no to wtedy tak, oczywiście, zaraz to po prostu zamarznie. No. Ale to jest jedyna metoda. Natomiast mówię, no, przyduchy występowały cały czas.
No właśnie, bo ja chciałem zapytać jeszcze, panie Andrzeju, tak dopytać. Przyducha to jest naturalne zjawisko. W przyrodzie nic nie dzieje się bez przyczyny, prawda?
Nie, no zgadza się, no są przyduchy czasami wywołane przez człowieka. Tak jak mieliśmy na przykład na Odrze, prawda? To też było typowa przyducha, zatrucie ryb generalnie rzecz biorąc i śnięcia spowodowane. Powiedzmy tą złotą bakterią, chociaż wcale to jest tak do końca niepowiedziane. Nie chciałbym tutaj rozwijać tego tematu, bo teorie są różne, ale czasami na jeziorze Drużno mieliśmy takie przykłady, kiedy mleczarnia wypuściła ścieki i to też spowodowało śnięcia, więc to są śnięcia wywołane przez człowieka, jest inna sprawa. Natomiast te przyduchy były, są i najprawdopodobniej będą i natura tak to wszystko zorganizowała, że te ryby, które snęły, one się rozkładają w wodzie i w tym momencie woda staje się tak bogata w pokarm, że ryby, które zostały bądź wiosną dopłynęły do tego jeziora, mają wielokrotnie szybsze przyrosty i praktycznie rzecz biorąc już nawet na jesieni, po takiej zimowej przydusze już naprawdę można spotkać ryby godne wzięcia przez wędkarza do siatki. I jeżeli ktoś miałby chwilę czasu i sobie pod jakimś mikroskopem czy lupą powiększającą popatrzył na łuskę, to zobaczyłby, że przyrost tej ryby jest przynajmniej trzykrotnie wyższy niż w normalnych warunkach. To widać po tej rybie, jak ona rosła, to tak jak w drzewie, na łusce ryby to samo widać. I widać, że te przyrosty są zdecydowanie większe. Czyli generalnie rzecz biorąc, z jednej strony ta ryba śnie, ale z drugiej strony daje pokarm dla przyszłych pokoleń, które rosną zdecydowanie szybciej i za jakiś czas ta sytuacja się wyrównuje. Więc ja, jeśli chodzi nawet o te przyduchy, czy zimowe, czy coś, nie jestem też zwolennikiem zbierania tego na siłę. To jest odpad niebezpieczny. To, co robili ludzie na Odrze, moim zdaniem nikt nie powinien do tego dopuścić. Ten odpad powinny zbierać ekipy przeszkolone, odpowiednio zabezpieczone, w rękawice, specjalne ubrania ochronne, a wędkarz, który gdzieś tam przychodzi, ten odpad jest narażony na różne niebezpieczeństwa, na zakażenie, na inne rzeczy i nie ma prawa po prostu tego robić.
Panie Andrzeju, kolejne pytanie, wróćmy jeszcze na chwilę do social mediów, bo tam się ta burza przede wszystkim dzieje, bo pojawiają się takie pytania, a co z Bajorkiem? Mowa o stawie na osiedlu Północ, że to trzeba ratować, zamieszczane są screeny. Koła wędkarskie czasami organizują się, kują tam sobie przeręble, wrzucają tam jakąś słomę czy cokolwiek innego. To ma podobno pomóc, pomaga i owszem w integracji członków koła, w tym, że można o tym napisać, że coś się robi, ale wnioskuję z tego, co pan mówił i z mojej wiedzy, że to przydaje się jak umarłemu kadzidło.
Nie, no zgadza się, to są mity. Ja mówię, takie Bajorko, jeśli mówimy o Bajorku na osiedlu Północ 2, to trzeba, mówię, połowę tego odkuć i pilnować, żeby nie zamarzło.
Kiedyś tam nie było przyduch, bo było cały czas lodowisko przez całą zimę.
Znaczy było lodowisko, było odśnieżone i tego słońca troszeczkę tam dopływało. No. Ewentualnie jedyną w miarę skuteczną metodą jest przepompowywanie wody. W długoletniej karierze ćwiczyłem to na jednym z jezior. Mieliśmy 1,5 miligrama tlenu. Zamontowaliśmy potężne tam motopompy i przepompowywaliśmy wodę, robiąc fontannę i faktycznie po tygodniu nieprzerwanej pracy tych pomp doszliśmy do 4,5 mg, więc był to fajny efekt. No niestety zima się przedłużyła i tydzień po zakończeniu pracy znowu tlen spadł do 1,5 mg. Więc być może na takim Bajorku taką metodą byłoby to pompowanie wody. Tylko pytanie, jakie są koszty? Kto będzie tego pilnował? Bo to przecież ktoś musi przy tym stać, ktoś musi to obsługiwać. W każdej chwili ta pompa może gdzieś tam się zadławić, coś, to trzeba wszystko na bieżąco koordynować. Pytanie, czy koszty nie przekroczą wartości ryby, którą uratujemy. Natomiast mówię, no między bajki trzeba włożyć te słomy, te malutkie przeręble, które tam ktoś tam wycina. To naprawdę, naprawdę nic nie da. To jest po prostu nic.
Czyli przyzwyczajmy się do tego. Matka natura wie, jak to wszystko wszystko urządziła, jak to wszystko poustawiała, więc nie taki diabeł straszny. Po prostu czasami ingerować nie trzeba.
Oczywiście, że tak. Nie trzeba, tym bardziej, że mówię, są też problemy prawne, choćby z tego względu na przykład szczupak. Ma w tej chwili okres ochronny, bądź na przykład lin, który ma wymiar ochronny. Tak samo szczupak zresztą też, prawda? No i teraz jakąś tam metodą byłoby przerzucenie tej ryby do jeziora czy do akwenu, na którym zanik tlenu nie wystąpi. No ale jest kolejne pytanie, czy rybę, która jest osłabiona i nie wiadomo w jakiej kondycji fizycznej i zdrowotnej, czy mamy prawo przerzucać i czy nie spowodujemy tym na przykład jakichś chorób, epizocji na jeziorze, które było czysto od chorób. Ta ryba jest osłabiona, ta ryba jest zapasożycona i generalnie rzecz biorąc też mamy zakaz prawny wpuszczania ryby niezbadanej przez lekarza weterynarii.
A badanie trwa miesiąc.
No, jeśli chodzi o szczupaka, to około miesiąca, bo tutaj trzeba przede wszystkim zbadać szczupaka pod kątem choroby tak zwanej VHS. To jest choroba wirusowa, bardzo zaraźliwa i tutaj pod tym kątem trzeba zbadać. No, a tutaj czas nagli. To nie jest tak, że my mamy miesiąc czasu, aż badania zostaną wykonane. I to nie chodzi o złą wolę badającego, tylko tyle, że to trzeba przygotować najpierw podłoża, później zrobić posiewy, później to wszystko zbadać, opracować. To nie jest taka prosta sprawa. No. I tutaj też jest problem, co z tym robić.
Do handlu nie wprowadzimy takiej ryby.
Nie możemy, dlatego, że jest okres ochronny i nie możemy tego wprowadzać. Chyba, że dostalibyśmy decyzję z urzędu na tego typu działalność. No ale to z kolei, znając rychliwość urzędów, to też praktycznie wydanie takiej decyzji to już będzie po barszczu, jak to się mówi. No, zanim to się wyda i problem jest i dzwonią do mnie też ludzie z Polski, pytają się, co z tym fantem zrobić, dlatego, że ta ryba im śnie, łowią szczupaka, mimo że nie mają możliwości, nie mają decyzji na wprowadzenie do handlu, bo nagle ni stąd, ni zowąd patrzą, że ryba zaczyna się dusić, starają się tego szczupaka zabrać. Ten szczupak im też, no jest mrozu minus 20, minus 15 stopni. Ten szczupak im zaczyna zamarzać, to się absolutnie nie nadaje do przerzutów czy do jakiegoś ratowania, to trzeba po prostu to zabrać, żeby się nie zmarnowało, tak? Żeby to nie zgniło. No i później jest problem, bo nie mogą tego sprzedać. Bo też przestępstwo w takim razie, no, które oni popełnili. Koło się zamyka po prostu. Nie ma jakby uszczegółowionych przepisów, jeśli chodzi właśnie o tego typu zjawiska. Wszystko to podlega decyzji. Być może przywrócenie okresu ochronnego na przykład szczupaka, bo z innymi gatunkami, no mówię, no chodzi o na rybę. Tu może być problem i tutaj decyzję by trzeba było jakoś wziąć, ale może też to można załatwić prawnie, natomiast jeśli chodzi o szczupaka, to może właśnie taką sytuację byłoby powrót do wymiarów i okresów ochrony, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu, czyli szczupak od 1 marca i podejrzewam, że tutaj sprawa przydług, sprawa wprowadzenia do handlu nie byłaby problemem. Samo by się rozwiązało.
Dziękuję panie prezesie za te wyczerpujące informacje. Także drodzy państwo, po prostu zaufajmy naturze.
Zgadza się.
Telefon reportera Radia 5 do waszej dyspozycji w każdej sprawie. 87 567 59 09.